Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do dziękczynienia Bogu za otrzymane w minionym roku dobro i do podjęcia nowej ewangelizacji zaapelował Benedykt XVI. Nasz program rozpoczniemy od relacji z papieskich nieszporów w Bazylice Watykańskiej. Następnie rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch, w rozmowie z Rafałem Łącznym podsumuje kończący się rok 2012. Natomiast życzenia na nowy rok złoży słuchaczom prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nieszporami z adoracją eucharystyczną i uroczystym Tedeum papież zakończył w Bazylice Watykańskiej rok kalendarzowy. W homilii wskazał, że Tedeum jest hymnem dziękczynnym, który zaczyna się wielbieniem Boga, a kończy wyznaniem zaufania. Niezależnie od tego, jaki był rok, łatwy czy trudny, jałowy czy owocny, dziękujemy Bogu.
W Tedeum zawarta jest głęboka mądrość, dzięki której możemy powiedzieć, że mimo wszystko istnieje w świecie dobro i ono ma zwyciężyć dzięki Bogu Jezusa Chrystusa. Niekiedy trudno uchwycić tę głęboką rzeczywistość, gdyż zło robi więcej hałasu niż dobro. Newsem staje się brutalne morderstwo, rozpowszechniona przemoc, wielka niesprawiedliwość. Natomiast gesty miłości i służby, codzienny trud znoszony wiernie i cierpliwie, często pozostają w cieniu. Nie pojawiają się w mediach. Także dlatego, jeśli chcemy zrozumieć świat i życie, nie możemy poprzestać na wiadomościach. Musimy być zdolni zatrzymać się w milczeniu, medytacji, spokojnym i długim rozważaniu, umieć zatrzymać się, by pomyśleć. Nade wszystko w skupieniu sumienia, gdzie mówi do nas Bóg, uczymy się patrzeć wprawdzie na nasze działania, nawet na zło obecne w nas i wokół nas, aby rozpocząć drogę nawrócenia, co uczyni nas mądrzejszymi i lepszymi, bardziej zdolnymi do pobudzania solidarności i komunii, do zwyciężania zła dobrem.
Na tym tradycyjnym spotkaniu z diecezją rzymską Benedykt XVI nawiązał do przeżywanego przez Kościół roku wiary. Ma on wzbudzać w sercach wierzących większą świadomość, że spotkanie z Chrystusem jest źródłem prawdziwego życia i mocnej nadziei. W słowie, które stało się ciałem, można wciąż na nowo odnajdywać prawdziwą tożsamość człowieka, który odkrywa, że Bóg kocha go nieskończoną miłością.
Kościół, który otrzymał od swego Pana misję ewangelizacji, dobrze wie, że Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla młodych pokoleń, by zaspokoić to pragnienie prawdy, które każdy nosi w sercu, a które często jest przysłonięte wieloma rzeczami, jakie zajmują życie. Ten apostolski wysiłek jest tym bardziej konieczny, gdy wierze grozi usunięcie w cień w kontekstach kulturowych, które utrudniają jej osobiste zakorzenienie i obecność społeczną. Także Rzym jest miastem, gdzie wiarę chrześcijańską trzeba głosić wciąż na nowo i dawać jej świadectwo w sposób wiarygodny. Nie możemy być obojętni z jednej strony wobec rosnącej liczby wyznawców innych religii, trudności wspólnot parafialnych, aby przyciągnąć ludzi młodych, upowszechniania się stylu życia naznaczonego indywidualizmem i relatywizmem etycznym, a z drugiej wobec poszukiwania przez wiele osób sensu własnego życia i nadziei, która nie zawodzi. Podobnie jak apostoł Paweł, każdy wierny tego miasta ma czuć się dłużnikiem Ewangelii wobec innych mieszkańców.
Ostatnie godziny roku to czas podsumowań. Które z wydarzeń w Kościele w Polsce można uznać za najważniejsze? Trzeba przyznać, że tych istotnych w mijającym roku było sporo. Subiektywnego wyboru w rozmowie z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, księdzem Józefem Klochem, dokonał Rafał Łączny.
Trudno z całą pewnością wybrać zaledwie kilka wydarzeń z kończącego się roku, by je omówić. Ale spróbujmy skupić się na tych, które, jak się wydaje, dla Kościoła w Polsce były szczególnie istotne. Zacznijmy może nie od wydarzenia, ale od serii wydarzeń, od serii spotkań, które przez cały 2012 rok odbywały się pomiędzy przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski a przedstawicielami rządu. Rzecz dotyczy przekształcenia Funduszu Kościelnego. I właściwie na tym zdaniu moglibyśmy chyba tę część rozmowy zakończyć, bo nic od marca bieżącego roku znaczącego w tej kwestii się niestety nie wydarzyło.
Teraz potrzeba tylko decyzji, czy w ogóle wchodzić, że się tak wyrażę, w ten 1%, czy tam ułamek tego procenta, ale o tym musi już zdecydować strona rządowa. No i właśnie jaka ma być wysokość tego? A przypomnijmy, że to jest 60-letnie ponad rozwiązanie, przestarzałe niezwykle. I przypomnijmy również, że to strona kościelna zaproponowała przekształcenie tego funduszu kościelnego. Ostatnie z tych spotkań odbyło się przed świętami Bożego Narodzenia, więc zupełnie niedawno. Też mieliśmy nadzieję, że w końcu usłyszymy jakieś decyzje.
Jest już strona kościelna nieco zniecierpliwiona, delikatnie rzecz ujmując.
Nie tyle zniecierpliwiona, co oczekująca decyzji, bo naprawdę tutaj nic innego już nie można wymyśleć. Jest już kotwica, a więc zapewnienie, że nawet gdyby było powyżej sumy dotąd wydatkowanej, ta ilość pieniędzy byłaby większa po prostu, to Kościół właśnie zarzuca kotwicę i nie bierze ponad to nic na czas, kiedy obowiązuje pewna procedura unijna zakazująca zwiększenia wydatków budżetowych, jeśli jest taka sytuacja lekko kryzysowa. No jest konkretna propozycja, przekształćmy to, odejdźmy od stalinowskiego modelu na rzecz nowoczesnego modelu, który pozwala tym, którzy płacą podatek, decydować, na co przeznaczą część, ułamek procenta właśnie z tego podatku. No i w zasadzie jest dobra wola i strony kościelnej, żeby na ten temat rozmawiać. Ba, nawet wyjście z 1% kończy się niższym procentem i my na to się godzimy. Tylko nie śmiesznym, już wręcz w postaci 0,3%, bo to jednak strona rządowa w swoich szacunkach wykazała nadmierny optymizm. No więc są wszystkie komponenty, trzeba tylko decyzji.
Przejdźmy do innego ważnego wydarzenia, chyba najważniejszego w 2012 roku. To jest podpisanie wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji. Przypomnijmy, ten dokument został podpisany przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Józefa Michalika oraz patriarchę Moskwy i Wszechrusi Cyryla I. Wiele się mówiło w mediach o tej wizycie, o tym dokumencie. Były ogromne nadzieje, mówiło się dokument historyczny. Z perspektywy tych ostatnich miesięcy, czy ten dokument zdaniem księdza poprawił trochę relacje obu kościołów?
Absolutnie tak. Skoro Cyryl I w telewizji państwowej mówi o tym dokumencie, skoro składa życzenia katolikom w Polsce z okazji świąt Bożego Narodzenia, skoro odnosi się do tych słów, które tam w tym dokumencie się znajdują, no to tego nie było. Zatem należy to uznać za niezwykle ważny punkt tego roku, w zasadzie najważniejszy. Jeśli sobie też zdamy sprawę z tego, że to są dwa siostrzane kościoły, a więc no, siostrzane, chrześcijańskie, ale jednak rozdzielone i powstaje wspólny dokument, no to jest naprawdę duże wydarzenie i zresztą takie były reakcje, zwłaszcza w Europie Zachodniej, to było zdziwienie, wręcz zdumienie. Jak to się udało podpisać między tymi dwoma kościołami dokument, który w dodatku był wspólnym tekstem? Przypomnijmy, że nawet w wypadku 65 i potem 66 roku, a więc listów episkopatów Polski i Niemiec, to były różne listy, a więc to była wymiana listów, a nie jeden wspólny list. Więc to jest wydarzenie. Ja ciągle w komentarzach różnych podkreślałem, nie oczekujmy zmian tych na najwyższych tylko szczeblach, bo to nie o to chodzi. To właśnie Cyryl I i arcybiskup Józef Michalik zwrócili nam uwagę. Tu jest dużo do zrobienia. I owszem, na tym oficjalnym poziomie, na niższym, ale pomyślmy też, w moim odczuciu, o najniższym, a więc o tych ludziach, których spotykamy po prostu na ulicy, o Rosjanach. Być może znamy Rosjan w swoim kręgu i tu należałoby ocieplić te stosunki i układy i właśnie takie dobro sąsiedzkie, żeby one były, a nie inne. I to jest praca dla wszystkich. Trudno oczekiwać właśnie, no to niech coś Kościół zrobi. Nie, 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 to my mamy robić. To my mamy właśnie zmienić myślenie o Rosjanach, to my mamy wyciągnąć rękę, to my mamy z nimi rozmawiać. A ten dokument jest niewątpliwie takim pomostem między obydwoma narodami. W to nie wątpię.
Powiedzmy jeszcze krótko o jednym wydarzeniu oraz o dwóch dokumentach, które w ostatnim roku zostały wydane przez Konferencję Episkopatu Polski. Jeżeli o wydarzenie chodzi, mam na myśli pierwszy kongres nowej ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą, to jest przełom lipca i sierpnia. Wydarzenie także bez precedensu w Kościele w Polsce. Dotąd tego typu spotkania różnych grup ewangelizacyjnych nie mieliśmy. To spotkanie chyba pokazało, jak wiele różnych wspólnot jest zaangażowanych w nową ewangelizację w Polsce.
Ale też i pokazało na pewno, jak jest bardzo ta nowa ewangelizacja potrzebna, jak ogromne są rzesze ludzi, których trzeba ewangelizować. A mam jeszcze takie dwa inne przykłady, mianowicie ewangelizacja Warszawy i ewangelizacja Krakowa. Dwa największe miasta w Polsce, które takiej ewangelizacji na pewno potrzebują. Jeśli popatrzy się na frekwencję w kościołach, to nikt temu nie zaprzeczy. A my chyba, wszyscy, którzy mieszkamy czy w Warszawie, czy w Krakowie, no jednak nie spotkaliśmy bezpośrednio tych ewangelizatorów, czyli nie była to jakaś potężna grupa, choć świetnie, że była i że taka ewangelizacja była prowadzona.
Wspomniałem jeszcze o dwóch dokumentach. Na początku roku Konferencja Episkopatu Polski w marcu przyjęła wskazania dotyczące postępowania w przypadkach pedofilii wśród duchowieństwa, a w sierpniu powstała instrukcja w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi. Oczywiście tematyka tych dokumentów jest różna, choć ja zestawiam je w tej naszej rozmowie, bowiem to pokazuje, że Kościół w Polsce bardzo dynamicznie się zmienia i potrafi, wbrew wielu opiniom, odpowiedzieć na sytuacje kryzysowe.
Pragnę podkreślić jedną istotną sprawę. Tylko Kościół w Polsce mówi o pedofilii. Czy mówi dlatego, że ma ogromny problem z tym? Wedle badań na 1000 księży to jest kilku, którzy są pedofilami, względnie mają takie skłonności pedofilskie. Oczywiście to jest o tych kilku za wiele, żeby to było jasne, ale znacznie bardziej zagrożone właśnie pedofilią są środowiska nauczycieli, wychowawców domów dziecka, trenerów sportowych i o tym nikt nie mówi. Kościół ma odwagę powiedzieć głośno, to jest problem. W odniesieniu do tych dzieci, ich najbliższych, to jest bardzo poważny problem. Ja nie widziałem żadnej instrukcji żadnego ministerstwa, ani związanego z edukacją, ani ze sportem, w czym tkwi, uważam, zasadniczy problem. W braku edukacji w ogóle, to znaczy w braku uzmysłowieniu ludziom dorosłym, jak jest to ogromna krzywda, jaka jest wyrządzana właśnie dzieciom, na co trzeba zwrócić uwagę w swoim środowisku, bo są pewne znaki alarmujące, gdzie powinna nam się zapalić czerwona lampka i my powinniśmy powiedzieć sobie, coś chyba z tym człowiekiem jest nie tak i trzeba zareagować. Wtedy uniklibyśmy w ogóle, ja nie mówię tylko o Kościele, ale w ogóle w Polsce w środowisku bardzo wiele nieszczęścia dzieci i ich najbliższych, wręcz tragedii życiowych. I ta nieznajomość rzeczy niestety jest zbyt duża, więc ten dokument jest szalenie ważny, a kto wie, czy nie jest ważniejsze jeszcze zwrócenie uwagi na ten problem w ogóle w Polsce i nie tylko w Polsce. I Kościół miał odwagę to powiedzieć i oby inne środowiska, również ministerstwa, poszły tym śladem.
A dokument na temat zarządzania dobrami kościelnymi?
Kościół korzysta z dóbr doczesnych po to, by prowadzić czy to pracę ewangelizacyjną, czy dobroczynną, czy po prostu zwykłą swoją pracę edukacyjną chociażby, czy związaną z kultem. I teraz trzeba tymi dobrami dobrze zarządzać. Trzeba nimi zarządzać zgodnie z prawem, jakie obowiązuje w danym kraju, w tym wypadku w Polsce. Zatem taki przewodnik po tymże prawie, zasady, jakie istnieją w Polsce, normy prawne, zebrane w jednym miejscu są naprawdę bardzo przydatne. I stąd ta właśnie instrukcja jest bardzo użyteczna dla wszystkich tych, którzy zarządzają dobrami kościelnymi, w zasadzie od biskupów począwszy, na proboszczu skończywszy, względnie na przełożonych zakonnych, bo oni wszyscy mają pod swoją opieką budynki, obiekty sakralne, ale też sprawują pieczę nad pieniędzmi i trzeba to robić mądrze i w sposób profesjonalny i właśnie również i zgodny z prawem. Zatem pod tym względem jest to istotny dokument i jest to bardzo praktyczny dokument.
Kiedy ksiądz myśli o roku 2013 dla Kościoła w Polsce, jaki to zdaniem księdza będzie rok? Sytuacja bardzo się zmienia, jest dynamiczna. Chyba czasami ze zdziwieniem obserwujemy to, w jak trudnych warunkach także w Polsce Kościół działa.
Myślę, że to będzie rok trudniejszy niż ten i wcale nie mam na myśli kwestii materialnych, ale wręcz wrogość wobec wszystkiego, co jest związane z religią. Ale ta rosnąca wrogość, i to nikogo chyba nie trzeba do tego przekonywać, że tak jest, może i będzie zapewne też i okazją do dawania świadectwa. Ludzi, którzy są związani z wiarą, z Kościołem, rodzin całych, różnego typu grup, które właśnie będą miały okazję powiedzieć: my idziemy pod prąd i my właśnie przyznajemy się tym bardziej do tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i identyfikujemy się z Kościołem i z wartościami chrześcijańskimi. Zatem będzie to na pewno rok trudniejszy dla bycia człowiekiem religijnym, ale będzie to też okazja dawania świadectwa o Chrystusie.
Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy bracia i siostry, rodacy żyjący w ojczyźnie poza jej granicami, przyjmijcie krótkie życzenia i pozdrowienia oraz dar modlitwy od prymasa Polski w związku z tym, że kończy się rok 2012 i rozpoczyna się nowy rok kalendarzowy 2013. Dziś rozliczamy niejako rok miniony, dokonujemy rachunku sumienia. Dziękujemy Bogu i ludziom za wielkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w minionym roku i jakie wnieśliśmy do skarbnicy dobra wspólnego ojczyzny. Przepraszamy Boga i ludzi za nasze niedociągnięcia, błędy, jakie zaistniały czy mogły zaistnieć z powodu naszego zaniedbania, słabości, a może nawet czasem złej woli. Rok wiary, rozpoczęty 11 października, uzdalnia nas i daje nam szczególną okazję, abyśmy otworzyli podwoje naszych sumień i umysłu i serca przed Chrystusem, który doskonale wie, co jest w naszym wnętrzu, i dokonali uczciwego bilansu naszych dokonań. Chcemy zapisywać karty tego nowego roku owocami naszej solidnej, sumiennej pracy, poszanowaniem godności każdej osoby ludzkiej, pomnażając w ten sposób patrimonium naszej ojczyzny i nas samych. Życzę więc wszystkim moim rodakom żyjącym w kraju i poza granicami, abyśmy zespolili nasze wysiłki w duchu szczerej społecznej solidarności i zmierzyli się zwycięsko z wyzwaniami, jakie stawia przed nami nowy rok. Niech znikną więc z naszego życia społecznego egoistyczne waśnie i nieporozumienia, a zastąpi je braterska, życzliwa troska o lepsze jutro każdego, kto Polskę stanowi, tak abyśmy przezwyciężyli bezrobocie, biedę i przestępczość. Niech nie będzie ludzi głodnych w naszym ojczystym domu, a piękny język polski niech rozbrzmiewa wszędzie, w parlamencie, w środkach masowego przekazu, na ulicach i placach, a także na uczelniach i w świątyniach. W takim duchu zmierzamy w kierunku nowego roku i chcemy odważnie zmierzyć się z różnego rodzaju wyzwaniami, z grożącym nam kryzysem ekonomicznym, moralnym i wszelkim innym. W tych intencjach będę modlił się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Niech Bóg, bogaty w miłosierdzie, darzy nas swoim pokojem i błogosławi nam wszystkim żyjącym w kraju i poza granicami. Niech błogosławi całej naszej ojczyźnie.
Do życzeń prymasa Polski dołącza się zespół sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. I to już wszystko w naszym programie w ostatni dzień roku. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.